Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Słuchają Państwo audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj porozmawiamy o relacjach, a także o zagrożeniach związanych z wchodzeniem w świat dorosłego człowieka. Powiemy o projekcie Hashtag Oznaczeni, realizowanym przez Fundację Wspierania Rodzin Przystań. Dzisiejszy świat nie jest łaskawy dla młodych ludzi. Wiecznie muszą coś udowadniać sobie, rodzicom, rówieśnikom. Muszą mieć wiele odwagi, aby powiedzieć nie, kiedy czują, że tak właśnie zrobić powinni. Do tego najlepiej by było, gdyby byli otwarci, uśmiechnięci, dobrze się uczyli, no i mieli wysokie poczucie własnej wartości. Niestety, okazuje się, że bardzo często jest wręcz odwrotnie. I nastolatkowie nie bardzo umieją sobie z tym radzić. Do tego nie do końca pomóc potrafią im rodzice, ani nawet nauczyciele. Na pomoc ruszył więc pilotażowy projekt Hashtag Oznaczeni.
To jest projekt, który jakoś tak też wyrósł właśnie z takiej pracy terapeutycznej, z takiego myślenia i zastanawiania się, na co możemy zrobić, jakby obserwując, że no, mamy coraz więcej osób z poważnymi kłopotami i trudnościami emocjonalnymi.
Katarzyna Wieczorek, psycholog, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań.
I zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, jakby krok wcześniej, tak, żeby zadziałać, żeby wzmacniać taką no, wewnętrzną odporność, można by powiedzieć, czy budować takie sposoby, w których młodzi ludzie, zanim zaczną robić jakieś szkodzące sobie rzeczy, żeby mieli już jakiś taki wytworzony taki rodzaj oparcia wewnętrznego, ale też żeby mieli takie mechanizmy, którymi mogą się sobie radzić z bardzo trudnymi sytuacjami. Z takimi sytuacjami próby, które spotykają każdego. Tak? Nie wiem, jest impreza, ktoś proponuje nie wiem, narkotyki, albo bardzo, bardzo cierpię, się na przykład ze mnie wyśmiewają z klasy, no to co tu robić, tak? Żeby nie wybierać sposobów, które szkodzą. O, jakby o to chodziło. I projekt Hashtag Oznaczeni ma nieść takie przesłanie, które kierujemy do młodzieży, do młodych ludzi, też do dorosłych, ale bardzo duży nacisk kładziemy na grupę rówieśniczą, takiego wspierania się wzajemnego, takiego wychwytywania wczesnego osób, które są w jakimś, nie wiem, złym stanie i jakby uczenia trochę dzieci takiej empatii i wrażliwości wzajemnej, ale też tego, żeby nie przyjmowali mody na różne zachowania ryzykowne, tylko żeby mieli świadomość, że osoby, ich rówieśnicy, którzy cierpią, to oznaczają się w taki sposób, że właśnie, nie wiem, mogą ciąć się, czy kaleczyć, czy odchudzać, wymiotować, no różne rzeczy robią. I te wszystkie rzeczy, które robią ze swoim ciałem czy ze swoją psychiką, są wyrazem ich cierpienia wewnętrznego.
Projekt Hashtag Oznaczeni to przede wszystkim spotkania i warsztaty dla nauczycieli i dla uczniów. Chodzi o to, że nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół muszą się coraz częściej mierzyć z sytuacjami kryzysowymi, o których wspominała Katarzyna Wieczorek, a które dotyczą właśnie ich uczniów. Wymaga to od nich szczególnych kompetencji, takich, które pozwoliłyby im na rozpoznawanie i dostrzeganie uczniów w złej kondycji emocjonalnej, a także na umiejętną im pomoc.
Na ten moment jest tak, że możemy spotkać z jednej strony nauczycieli i przekazywać im wiedzę o konkretnych rzeczach, konkretnych zachowaniach, pomagać im rozpoznawać uczniów w złym stanie, ćwiczyć też to, jak mogą rozmawiać w takich sytuacjach, czy co mają robić. I z drugiej strony jest taka praca z dziećmi nad wzmacnianiem ich, natomiast no, rodzice są niezbędną jakby częścią. Bez rodziców się jakoś nie da prowadzić dzieci i oni są bardzo ważni w takiej współpracy na rzecz dobra dzieci i budowania ich takiej no, odporności wewnętrznej.
Dlatego właśnie potrzebna jest także praca z rodzicami, która jest możliwa, bo projekt ma się rozwijać. Na dzień dzisiejszy zajęciami i spotkaniami objęci zostali uczniowie 3 gdańskich szkół gimnazjalnych, a także nauczyciele.
Rozmawiamy z nimi o tym, jak mogą sobie radzić, jak mogą sobie pomagać. Wiadomo, że dziecko nie będzie psychologiem i nie o to chodzi, tylko chodzi o taką zwykłą empatię, o takie wrażliwość i poruszenie na drugiego człowieka i próbę zrozumienia.
A jest o czym mówić. Jeżeli są Państwo rodzicami, to zapewne Państwo wiedzą, że w dzisiejszym świecie na współczesną młodzież, bo o nią przede wszystkim chodzi, czyha wiele zagrożeń. Depresje, zaburzenia jedzenia, narkotyki, wszystkie te zjawiska mogą wpływać na rozwój i funkcjonowanie młodego człowieka. Od wielu lat obserwuje się zwiększającą liczbę młodzieży cierpiących na zaburzenia nastroju oraz na zaburzenia emocjonalne. Dramatycznym zjawiskiem jest też narastająca liczba osób z depresją, co w niektórych sytuacjach prowadzi do podejmowania nawet prób samobójczych.
Problem samobójstw jest dramatyczny i to na całym świecie rzeczywiście.
Marcin Schulz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
W 1996 roku, kiedy zaczynałem pracę na uczelni, WHO podawało, że dziennie na świecie w wyniku samobójstwa ginie około 800 osób. Dziś jest to liczba ponad 2000 osób. W ciągu tej doby zginie 2000 osób, a około 2500 spróbuje się zabić. Jak na tym tle wygląda sytuacja jeszcze bardziej dramatyczna, a więc samobójstwa ludzi młodych? W Polsce szacuje się średnio, że około 300-400 nastolatków rocznie zginie śmiercią samobójczą, a od 2,5 do 5 tysięcy spróbuje się zabić. Dlatego powinien być to dla nas priorytet, aby umieć identyfikować osoby w złym stanie emocjonalnym i umiejętnie udzielić wsparcia, a także namówić do tego, żeby skontaktowały się ze specjalistą. Ponieważ dotychczasowe badania także wskazują na to, że specjaliści, pedagodzy, psychologowie, nie zawsze, a nawet pracownicy społeczni, nie zawsze potrafią zidentyfikować osobę młodą w złym stanie emocjonalnym. I to są badania fińskie, badania szwedzkie również to potwierdzają. Dlatego ogromną rolę odgrywa wsparcie rówieśnicze. Umiejętność identyfikowania właśnie osób z problemami i kierowania ich za pomocą umiejętnej rozmowy właśnie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów.
Marcin Schulz dodaje, że nasze czasy są synonimem kłopotów. Kłopotów z relacjami interpersonalnymi, czyli mówiąc prościej, ze związkami międzyludzkimi.
Z tak zwanymi kompetencjami miękkimi. Ja zawsze podkreślam, że myśmy zrezygnowali z kompetencji miękkich na rzecz twardych kompetencji. Konkretnych umiejętności, które uprawniają nas do tego, żeby podjąć pracę w jakiejś dziedzinie. Natomiast uważam, że konieczne byłoby równomierne rozbudowywanie właśnie tych kompetencji miękkich, a więc umiejętność komunikowania się, zarządzanie czasem, identyfikowanie uczuć drugiej osoby, przyjmowanie perspektywy drugiej osoby. Z tym my mamy dziś dramatyczny problem. I właśnie wydaje nam się, że pomoc nauczycielom warsztatowa, nie tylko, bo i wykładowa, w tym, żeby opisać, jak nastolatek przeżywa stany kryzysowe, czym cechuje się depresja u dziewcząt i u chłopców, w jaki sposób możemy identyfikować pewne problemy, ale także w jaki sposób możemy nauczyć młodego człowieka rozpoznawania problemów, jest dla nas kluczową kwestią.
Zatem potrzeba jest. Statystyki nie zawsze mówią prawdę, ale pokazują one pewne tendencje, to na pewno. Potrzebę rozmowy i dokształcania się, by zdążyć za szybko zmieniającym się społeczeństwem, widzą także nauczyciele.
Praca z młodzieżą, bo mówimy o gimnazjum, to jest taka, jak to polonistka by powiedziała, wartka, rzeka.
Beata Wandałowska, pedagog.
Musimy się cały czas doszkalać, poznawać różne rzeczy i mamy do czynienia tutaj ze specjalistami. Ja też jako pedagog na pewno mam troszeczkę większą wiedzę niż nauczyciele przedmiotowcy, co wcale nie oznacza, że jestem specjalistą, ale czy odkrywcze, może dla mnie, w mojej działce to nie jest tak specjalnie odkrywcze, ale natomiast pewno nowych rzeczy też się dowiaduję i tak jak mówię, mnie to porządkuje, też daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co do tej pory robiłam albo to, co zamierzam zrobić, to właśnie tak powinno wyglądać.
Dowiadujemy się nowych rzeczy, dlatego że spotykamy się z coraz to inną rzeczywistością uczniowską.
Irena Bis, nauczycielka języka polskiego.
Spotykamy się z problemami, które kiedyś, gdy rozpoczynałam pracę nauczyciela, nie były nam albo uświadamiane, albo nie występowały w takiej skali. Przykładem mogą być zaburzenia jedzenia, o których ostatnio pani Kasia Wieczorek opowiadała. Zresztą przeciekawe warsztaty. I powiem pani, że otworzyły nam oczy na wiele problemów, dlatego że sama spotkałam się w mojej pracy z tymże problemem i nie bardzo wiedziałam, jak sobie radzić, dlatego że zagadnienie było mi całkowicie obce. Teraz pewne rzeczy zostały naświetlone, rozświetlone wreszcie, a poza tym no, mamy świetny kontakt z tymi specjalistami, jak już Beata wspomniała. I już wiemy, że w każdej chwili możemy liczyć się czy na pomoc pani Kasi Wieczorek, czy na pomoc pana Sarzały, który prowadzi Centrum Interwencji Kryzysowej. Więc w razie jakiegokolwiek kłopotu możemy się zwrócić do naszych specjalistów.
Do projektu zgłosiło się bardzo dużo szkół.
Był mądrze, nie wiedzieliśmy, jaki będzie odzew, ale ta potrzeba jakby wspierania środowiska szkolnego i takiego dzielenia się z nimi też takimi naszymi umiejętnościami i wiedzą jest bardzo duża. Bardzo się cieszymy z tego odzewu i w związku z tym planujemy podejmowanie kolejnych działań, rozszerzanie tego pilotażu na kolejne szkoły. Dzieci, ponieważ już część warsztatów jakby jest zakończona, tak, ten cykl warsztatów w klasach, generalnie no, mówią o tym, że to są takie tematy, o których w ogóle trudno rozmawiać i że bardzo się cieszą, że mogliśmy o takich różnych trudnych rzeczach z nimi mówić, że oni mogli otwarcie pytać, interesować się, poszerzać jakąś wiedzę, ale też i takie umiejętności, tak? My dzieci też jakoś uczymy takiego, no, można powiedzieć, takiego niezbędnika pomocy.
Bardzo chętnie i muszę powiedzieć, że sama się wyrywałam do tego.
Magdalena Kossak, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii.
Sytuacja była doskonała, ponieważ odbywają się po moich obowiązkowych zajęciach, więc to tym bardziej jest dowód na to, że jest to po prostu z własnej nieprzymuszonej woli. A tak poza tym, to ja mam wrażenie, że oprócz tego, że my mamy taki warsztat swój z danego przedmiotu, to jednak takie sytuacje codzienne nas skłaniają do tego, żeby podejmować mnóstwo różnych decyzji, z którymi niekoniecznie wiemy, jak sobie poradzić. Właśnie takimi dotyczącymi problemów wychowawczych, pedagogiczno-psychologicznych. Nie wszyscy jesteśmy do tego przygotowani.
Gimnazjum to też jest taka specyficzna grupa, prawda? Dorastająca.
To jest bardzo specyficzny wiek, bo z jednej strony oni już nie są dziećmi, nie są jeszcze dorosłymi, są w takim wieku, no, my umiemy to nazwać, to jest burza hormonów, natomiast czasami zachowania są różne, nieprzewidywalne. Ja nie wiem, czy po tych zajęciach konkretnie ja już będę wiedziała, jak zabrać się za dany problem, natomiast na pewno będę miała wskazówki do tego, na co zwrócić uwagę. Czasami jest tak, że to są rzeczy, wydarzenia spontaniczne. Jak je rozwiązać? Co nam wolno? Gdzie są granice? Do kogo się zgłosić? Tak? Także myślę, że takie zajęcia pokazują nam po pierwsze, może tak, układają nam to, co już w teorii wiemy, czyli że są procedury, następnie jakie są mechanizmy, z czym możemy się spotkać ze strony tych dzieci, które no, z jakimś tam problemem do nas przychodzą, albo wręcz przeciwnie mają, a nie chcą o nim powiedzieć, a my widzimy, że coś się dzieje i właśnie, czy powinniśmy zareagować. Także myślę, że takie warsztaty, takie rozmowy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, to jest, no to jest bardzo fajna rzecz.
Powiedzą Państwo, no tak, ale jesteśmy nauczycielami, rodzicami, wiemy, że podobne projekty skierowane do młodzieży i nauczycieli, a dotyczące sytuacji kryzysowych gościły już w szkołach nieraz. Na czym zatem polega wyjątkowość tej właśnie inicjatywy?
Projekt hashtag oznaczeni jest takim projektem, który kompleksowo obejmuje całe środowisko szkolne i wspiera młodych ludzi z różnych stron i no, daje możliwość takiego systemowego rozwiązania i zapobiegania rozwojowi różnych trudności emocjonalnych, ale też osłabia lęk w dzieciach przed sięganiem po pomoc. Tak, czy żeby dzieci rozpoznawały, kiedy u ich rówieśników albo im samym dzieje się, tak, żeby rozpoznać, kiedy mam doła, no, albo się nie wyspałem, albo późno się uczyłem, położyłem się późno, a takiego, który trwa długo i mam jakieś myśli, źle o sobie myślę, krytykuję się i że wtedy należy sięgać po pomoc specjalistyczną do dorosłych, których mają pod ręką, czyli do pedagogów, do nauczycieli, ale też informujemy o takich możliwościach pomocy na terenie miasta Gdańsk.
To jeszcze zajrzyjmy do szkoły, do gimnazjum nr 7 w Gdańsku, które brało udział w projekcie. Swoimi refleksjami podzielili się ze mną Hubert, Antek, Dawid, Ola, Ala, Gabrysia i Livia.
Poznawaliśmy siebie nawzajem na różne sposoby, przez zabawę, przez rozmowy i na każdych zajęciach robiliśmy coś innego. Na jednych na przykład wyciskaliśmy pas z cestówki, później musieliśmy ją włożyć.
To miało cel, że niektóre rzeczy, które zrobimy, już nie można tego odkręcić, czyli tak samo jak było z tą wylaniem pasty z dupki na talerzyk, to już nie można było tego włożyć, było bardzo trudno.
A na przykład na ostatnich bardziej podeszliśmy na poważnie do tematów o przemocy i rozmawialiśmy więcej niż robiliśmy. O przemocy, właśnie o jej rodzajach, o tym jak takim osobom pomagać, przez co takie sytuacje nieciekawe się w ogóle zdarzają. No a na innych zajęciach mieliśmy na przykład o ideałach dziewczyna czy chłopaki, o takich nastoletnich sprawach, które teraz nas wszystkich tutaj dotyczą.
Na tych zajęciach jednak nawet poprzez zabawę uczyliśmy się o bardzo poważnych rzeczach. Dzięki temu, że było to w formie zabawy, lepiej mogliśmy tę wiedzę przyswoić. Na pewno były to bardzo ważne tematy. Dlatego, że tak naprawdę każdy człowiek powinien mieć o tym pojęcie. Gdybyśmy nie mieli wiedzy na te tematy, moglibyśmy popełnić błąd, którego już po tych zajęciach raczej nie popełnimy. Na przykład oglądaliśmy film, w którym była dziewczynka gnębiona przez klasę i druga dziewczynka, której się to nie podobało, ale nie miała odwagi przeciwstawić się większości. Ta dziewczynka była smutna i zmieniła szkołę, miała depresję i dzięki temu filmowi myślę, że dowiedziałam się, że do takiej sytuacji nie można dopuścić i nawet jeśli się kogoś już nie lubi, to jeśli jest gnębiony, to raczej nie można dołączyć do większości i trzeba starać się mu pomóc.
A to jest łatwe w gronie rówieśników, tak się przeciwstawić większości?
Uważam, że nie, dlatego że w większości przypadków zapewne wiąże się to z utratą kolegów i ze zmianą również swojej sytuacji i nam też mogą wtedy zacząć dokuczać.
No dobra, ty byś tak zrobił, gdybyś zobaczył, że koleżanka z klasy jest w takiej sytuacji?
Myślę, że tak.
Bo mamy w klasie takich osobników, którzy poprzez popisywanie się próbują być, prawda, fajni. No i to im jakby nie wychodzi.
No i co? Co wy wtedy robicie?
No i robią coraz głupsze rzeczy przez to, a że klasie się to nie podoba, no to zaczyna tam próbować ich
szkalować.
Ale oni nie przejmują się tym i dalej próbują się popisywać. Chociaż czasami wydaje się, że im przeszło, to potem ze zdwojoną siłą zaczynają znowu.
A oni też byli na tych warsztatach, na tych zajęciach?
Byli, tak. I najbardziej się wygłupiali, nie brali tego na poważnie.
Można powiedzieć tak, że mamy takie osoby w klasie, które gdzie nie pójdą, to są najlepiej zapamiętane z całej klasy. I w całej szkole są najbardziej znani.
I co, wkurza was to?
Nie można powiedzieć, że my ich nie lubimy, tylko nie lubimy ich zachowania. Ale u jednego z kolegów już nastąpiła drastyczna poprawa od początku roku.
No i po tych zajęciach głównie, ponieważ tam cała klasa powiedziała mu właśnie, żeby już może się uspokoić, wtedy będzie lepiej, każdy będzie go lubił i z nim normalnie rozmawiał. No i widać, że po tych zajęciach właśnie nastąpiła zmiana. Ale jeszcze drugi kolega musi się odmienić.
Wniosły dużo takich rzeczy, które są nam potrzebne do po prostu normalnego życia w społeczeństwie. Jeśli człowiek zachowuje się normalnie i nie robi rzeczy głupich po prostu, które mogłyby kogoś w jakiś sposób urazić, to wiadomo, że ten człowiek jest odbierany jako człowiek sympatyczny, kulturalny i taki, z którym chce się przebywać. I na tych zajęciach właśnie tego byliśmy w pewien sposób uczeni.
Mieliśmy takie zadanie, tam odliczaliśmy i dzieliliśmy się na grupy. Musieliśmy wykonać rysunek w tych grupach i później na temat tego rysunku opowiedzieć. I to moim zdaniem było jedno z najfajniejszych zadań, które mieliśmy zrobić, dlatego że mogliśmy się bardziej poznać, też współpracować razem z osobami, z którymi wcześniej na przykład w ogóle nie rozmawialiśmy.
Powinny być realizowane w innych szkołach, ponieważ nam to dało dużo, choć byliśmy zgraną, ale klasą, ale teraz jesteśmy jeszcze bardziej zgraną, poznaliśmy siebie. I myślę, że jeśli w innych szkołach są klasy, które w ogóle nie są zgrane, w ogóle się nie rozumieją, to te zajęcia mogą dużo wnieść do szkół, do klas.
Jeszcze myślę, że te zajęcia powinny być w klasach, w których są utworzone takie grupki właśnie i one są już tak zamknięte i nikogo nie chce się w nie przyjąć i żeby taką klasę bardziej zintegrować i zrobić w jedną całość właśnie.
Ja myślę, że powinny być takie zajęcia w każdej szkole, w całej Polsce, ponieważ nawet mimo tego, że my jesteśmy zgraną, fajną klasą, to nam też te zajęcia pomogły, czyli nawet najlepsza klasa może z nich coś jeszcze dla siebie wyciągnąć.
Pamiętajmy, że nawet najlepsza klasa może mieć problemy. Często w grupie tych najlepszych ci trochę gorsi czują się źle, bo na przykład nie nadążają, albo nie są rozumiani. Powodów jest zapewne wiele. Dlatego trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte w szkole, w klasie i w gronie rówieśników.
Nie wolno lekceważyć żadnych sygnałów. W 8 na 10 samobójców 8 dawało wyraźne sygnały, że to uczyni. Najwyraźniej mamy problem z identyfikacją pewnych zachowań. To jest na przykład pożegnalna impreza. To są sytuacje, w których młody człowiek jednoznacznie deklaruje, że ma dość tego życia, że nic mu nie wychodzi, że nie widzi sensu dla siebie w przyszłości. To są bardzo ważne informacje nie wprost, które mogą, nie muszą prowadzić do sytuacji dramatycznej. Trzeba pamiętać także, że wcale nastolatek nie musi przejawiać cech depresji, żeby popełnić samobójstwo. Tak samo jak osoby z depresją wcale nie muszą się zabić. Tak samo osoby właśnie bez depresji mogą podjąć ten czyn. Właśnie, też ciekawa rzecz. Pozbywanie się przedmiotów, które mają dużą wartość dla osoby. Nie chodzi tu o wartość materialną, chodzi o wartość emocjonalną. Że komuś wydaje się, że już nie będzie mu potrzebny ten przedmiot. To jest jakaś gwałtowna zmiana nastroju.
Ważną rolę, jeśli nie najważniejszą, odgrywają rodzice, bo to w domu zazwyczaj jesteśmy sobą, czujemy się swobodnie, nie musimy niczego udowadniać ani udawać.
Ważne jest to, żeby mieć pewną filozofię rodziny. To znaczy tworzyć tak zwany dobry sos, gdzie nie ma tematów tabu. Wszystkie tematy muszą być dopuszczalne do wypowiedzenia, do omówienia. To jest kluczowa sprawa. Jeśli dziecko czuje oparcie, a to jest możliwe tylko dzięki wytworzeniu relacji godnościowej, a nie honorowej, no to tu mamy ogromną szansę na działanie i wsparcie. Dzieci przede wszystkim muszą mieć poczucie, że ufają rodzicowi. A to dzieje się tylko w momencie, kiedy dyscyplina nie jest synonimem przemocy, a dobrze ułożonym programem wychowawczym.
Po stronie rodziców, ale tak samo i nauczycieli, czy pedagogów, czy nas, terapeutów, tak leży to, żeby zapewniać warunki do takiej rozmowy, że jeżeli dziecko przychodzi, to rzeczywiście, żeby być takim uważnym i wsłuchiwać się. Bo rodzice są najlepszymi ekspertami od swoich dzieci. Umieją te takie niuanse, różne odcienie emocji bardzo łatwo wychwycić. I myślę, że czasem warto nie zostawiać tematu. Nawet jak dziecko w jakimś oporze mówi nie, 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 no to mu powiedzieć, słuchaj, ale ja jestem. Rozumiem, nie chcesz teraz rozmawiać. Pamiętaj, ja jestem. Cokolwiek się dzieje, stanę po twojej stronie, jestem przy tobie, możesz mi zaufać. I taka rozmowa, w której się stwarza przestrzeń na uczucia, tak? Czyli się nie bagatelizuje, nie pomniejsza tych uczuć, nie mówi się, a no co ty tam przesadzasz, albo nie ty pierwszy, nie ostatni, jest też takim sposobem na budowanie zaufania i takiej więzi bezpiecznej, w której młody człowiek, jak naprawdę coś dramatycznego się dzieje, może wtedy przyjść i powiedzieć. A możemy starać się też rozumieć, że z ich poziomu inne problemy dla nich są dramatyczne niż dla nas. Natomiast jakby nie przekładać naszego dorosłego doświadczenia na ten świat młodzieżowy, tak? Bo dla nich zerwanie, czy zła ocena, czy to, że ktoś nie chciał z nimi usiąść danego dnia w ławce, naprawdę niesie poważne emocjonalne problemy. I myślę, że taka otwartość w mówieniu, z jednej strony rozumienie, nazywanie różnych stanów, odzwierciedlanie tego, co się dzieje z dzieckiem, ale z drugiej dawanie przestrzeń na różne uczucia. Ono nie ma uczuć złych ani dobrych, tak? Że wszystko to, co się czuje, można starać się jakoś zrozumieć. I rozmowa jest takim dobrym sposobem na poradzenie sobie nawet z najtrudniejszą sytuacją.
Rozmawiajmy zatem. Dajmy młodym ludziom mieszkającym z nami pod jednym dachem możliwość wygadania się, wypłakania. Reagujmy i nie potępiajmy. Projekt Hasz tak oznaczeni, a właściwie to jego pilotaż właśnie dobiegł końca, ale to zaledwie początek dłuższej i głębszej opowieści. Ja już dziś trzymam kciuki za jego kontynuację. Była to audycja z cyklu Razem Łatwiej, w której mówiliśmy o Fundacji Wspierania Rodzin Przystań i o jej projekcie Hasz tak oznaczeni. Program zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotowała dla Państwa Magda Świerżyńska-Dolot. Dobranoc.